Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej.
W najbliższą niedzielę Kościół zostanie ubogacony 3 nowymi błogosławionymi.
Przedstawimy ich sylwetki.
Będziemy też mówili o problemach duszpasterstwa polonijnego w USA.
Tematem kolejnej audycji Piotra Samerka będzie orędzie wigilijne Piusa XII wygłoszone w roku 1942.
27 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Prawo Boże nie zmniejsza, ani tym bardziej nie eliminuje wolności człowieka, przeciwnie, gwarantuje ją i wspiera. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami dorocznej sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej. Zajmuje się ona już od 5 lat relacją między Biblią a moralnością. Temat ten, stwierdził papież, dotyczy każdej osoby. Człowiek pragnie szczęścia i życia w pełni udanego. Dziś jednak wielu sądzi, że taką realizację należy osiągać autonomicznie, bez odniesienia do Boga i prawa. Niektórzy głoszą wprost absolutną suwerenność rozumu i wolności w dziedzinie norm moralnych. Człowiek miałby dowolnie decydować o wartości swego postępowania.
To błędne przekonanie opiera się na rzekomym konflikcie między ludzką wolnością a wszelką formą prawa. W rzeczywistości Stwórca, bo jesteśmy stworzeniami, wpisał w samą naszą istotę prawo naturalne, czyli odblask Jego idei stwórczej znajdujący się w naszym sercu. Ma ono być busolą i wewnętrzną miarą naszego życia. I właśnie dlatego Pismo Święte, tradycja i magisterium Kościoła mówią nam, że powołanie i pełna realizacja człowieka nie polegają na odrzuceniu woli Bożej, prawa Bożego, ale na życiu zgodnym z nowym prawem. Polega to na łasce Ducha Świętego. Wraz ze Słowem Bożym i nauczaniem Kościoła objawia się ona w wierze, która działa przez miłość. W tym przyjęciu miłości pochodzącej od Boga, który jest miłością, agape, wolność człowieka znajduje swoją najwyższą realizację.
Ojciec Święty wskazał, że prawo moralne, ustanowione przez Boga w stworzeniu i potwierdzone w objawieniu starotestamentalnym, znajduje swe wypełnienie i wielkość w Chrystusie. Chrystus jest żywą, osobową syntezą doskonałej wolności w pełnym posłuszeństwie woli Bożej. Objawiając Ojca i Jego sposób działania, Jezus objawia równocześnie normę sprawiedliwego działania ludzkiego. Jezus sam idzie drogą, której naucza. Chce tylko, byśmy szli za Nim. Przez chrzest daje nam udział we własnym życiu, uzdalniając nas do wprowadzania w czyn tego, co naucza.
W najbliższą niedzielę arcybiskup większy obrządku syro-malabarskiego przewodniczyć będzie z upoważnienia papieża beatyfikacji księdza Augustyna Tewarparampila. Kardynał Warkey Vittayathil ogłosi go błogosławionym w Ramampuram na południu Indii, gdzie sługa Boży zmarł 33 lata temu. W uroczystości weźmie udział nuncjusz apostolski w Indiach, arcybiskup Pedro López Quintana, ponad 100 biskupów, kilkuset księży i tysiące wiernych.
Ksiądz Tewarparampil był kapłanem diecezjalnym. Prawie całe 82-letnie życie spędził w mieście Ramapuram w południowo-indyjskim stanie Kerala na terenie syro-malabarskiej diecezji Palai. Kerala jest stanem o największej w Indiach liczbie chrześcijan. Stanowią tam oni około 20% ludności. Sługa Boży poświęcił się całkowicie posłudze najuboższym i zepchniętym na margines społeczny, którzy nie należą do żadnej z kast i zwani są niedotykalnymi albo dalitami. Opiekował się nimi niezależnie od ich przynależności religijnej. Nazywano go Kunjacham, czyli małym księdzem albo też apostołem dalitów. Gdy ksiądz Augustyn Tewarparampil zmarł w rodzinnym mieście, jego grób stał się celem nieustannych pielgrzymek. Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym rozpoczął się 14 lat po jego śmierci w roku 1987.
Również w najbliższą niedzielę na placu katedralnym w Mediolanie tamtejszy arcybiskup kardynał Dionigi Tetamanci przewodniczyć będzie beatyfikacji 2 mediolańskich kapłanów diecezjalnych. Do chwały ołtarzy wyniesieni zostaną słudzy Boży Luigi Biraghi i Luigi Monza. W uroczystości weźmie udział jako legat papieski kardynał José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. oczekuje się przybycia ponad 10 tysięcy wiernych.
Ksiądz Luigi Biraghi żył w XIX wieku. Zmarł w roku 1879, mając 77 lat. Był profesorem seminarium i wiceprefektem biblioteki. Był profesorem seminarium i wiceprefektem biblioteki ambrozjańskiej, wybitnym znawcą patrologii i archeologii. Nawiązując do ideałów dziewictwa konsekrowanego, kultywowanych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, założył zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem świętej Marceliny, rodzonej siostry świętego Ambrożego. Zakonnice zajmują się wychowaniem dziewcząt.
Drugim z nowych mediolańskich błogosławionych będzie ksiądz Luigi Monza. Zmarł on w roku 1954 w wieku 56 lat. Opiekował się młodzieżą, ubogimi, cierpiącymi i prześladowanymi. Przed wojną sam był prześladowany przez faszystów. Fałszywie oskarżony przez nich był przez 4 miesiące więziony. Podczas wojny troszczył się o rodziny parafian wysłanych na front. Ukrywał partyzantów i wielu uratował życie. Po wyzwoleniu stawał też w obronie faszystów i kolaboracjonistów, którym zagrażały akty przemocy. Założył Instytut Świecki Małych Apostołek Miłości. Powierzył im zadanie wnoszenia we współczesne społeczeństwo miłości na wzór pierwszych chrześcijan.
W amerykańskiej diecezji Newark trwa doroczna konwencja Stowarzyszenia Kapłanów Polonijnych w USA. Obok zachowania dziedzictwa Jana Pawła II jej uczestnicy mówią też o aktualnych wyzwaniach duszpasterstwa polonijnego. Z uczestnikami sesji rozmawia ksiądz Cezary Chwilczyński.
Witam serdecznie przed mikrofonem księdza Krzysztofa Bałta z Seminarium Duchownego w Otter Lake. Drugim moim rozmówcą jest ksiądz kanonik Piotr Zędzian z parafii Świętego Krzyża w Brooklynie w Nowym Jorku. Szczęść Boże.
Seminarium Duchowne w Otter Lake Cyra i Metodego było założone w 1885 roku. Obecnie mam 43 kleryków, 41 z Polski. Już mają studia filozoficzne skończone na terenie seminariów polskich. A tutaj w Orchard Lake staramy się pomóc im zrozumieć specyfikę duszpasterstwa w Stanach Zjednoczonych.
A parafia Świętego Krzyża na Brooklynie?
Nasza parafia istnieje już ponad 90 lat. Parafia ma w ciągu weekendu blisko 2000 wierzących. Większość jest obecna na mszach w języku polskim, ale jest wiele osób, które mówią po polsku, ale jest ze mną na mszach angielskich. 3-4 różne pokolenia i staramy się wspierać, żeby była jedna wspólnota. Nie jest łatwo zawsze, ale staramy się.
Jak wygląda specyfika duszpasterstwa amerykańskiego?
Specyfika polega na tym, że wprawdzie jesteśmy społeczeństwem bogatym materialnie, ale mamy ubóstwo duchowe. Druga specyfika bardzo istotna w Stanach Zjednoczonych jest brak powołań do kapłaństwa. W amerykańskich parafiach czasami jest tylko jeden ksiądz, który musi dbać o duszpasterstwo w jednej parafii, a nawet w kilku parafiach. Tu ksiądz jest dany na własne siły. Dlatego podkreślamy samodzielność księdza. Musi być bardzo odpowiedzialny w swojej pracy i odważny. Człowiek do kapłaństwa w Stanach Zjednoczonych musi dobrą wiedzę mieć, a przy tym oczywiście zrozumieć różnorodność Ameryki, dlatego że mamy w parafiach ludzi z różnych kultur. Staramy się jako duszpasterze pomóc tym ludziom znaleźć Chrystusa.
W jaki sposób troszczycie się o utrzymanie polskości właśnie w tej świadomości ich korzeni?
W naszej parafii mamy największą polską szkołę sobotną. Ponad 500 dzieci uczy się polskiego. Mamy wszystkie nasze polskie tradycje. Mamy mały chór Te Deum i małe dzieciaczki uczą się te nasze polskie pieśni, hymny. Dwa razy w miesiącu na mszy świętej śpiewają te małe. To też zbiera rodziców. Łączą te ludzi do kościoła, troszkę więcej jak poprzednie pokolenie to było.
Jak wygląda dzisiaj współpraca środowisk polonijnych z instytucjami kościelnymi, z duszpasterstwem polskim, czy chociażby właśnie z seminarium duchownym w Otter Lake?
Od 1885 roku staramy się kształcić nie tylko księży, a również inteligencję polonijną na terenie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Polonia dawniej była tutaj na terenie Stanów Zjednoczonych bardziej oddana kościołowi. Jak przyjeżdżali imigranci w dawnych czasach, to najpierw budowano kościół, szkoły podstawowe, szkoły średnie. Dzisiaj ludzie przyjeżdżający z innych krajów już mają inne zaopatrywanie.
Jak ksiądz jako proboszcz właśnie parafii na Brooklynie scharakteryzowałby tą najnowszą emigrację polską, tych ludzi, którym bardzo często odnaleźć się trudno w Stanach Zjednoczonych?
Jak moje dziadkowie przyszli do Ameryki ponad 100 lat temu, też musieli pracować i szukali kawałeczek chleba, żeby mogli coś jeść. Podobna sytuacja teraz, tylko troszeczkę inaczej nasi dziadkowie byli wychowani, bo teraz trudna sytuacja ludzi, bo oni widzą, co w Ameryce istnieje. I dzieci też są troszeczkę tak zostawione z boku. Ludzie czasami 3 prace mają, 12-15 godzin w dniu i nawet nie widzą własnego domka, łóżka, co mówić o dzieci. I dlatego parafii istnieje, żeby dać poparcie dzieciom. Jest religia, mamy te różne zajęcia z polskiej szkoły, sami mieć nabożeństwo, żeby dzieci mieli spotkanie, że mogą coś uczyć nowego. Nawet teraz mamy już taki rzutnik do wyświetlenia filmu DVD i jakoś dać pomoc troszeczkę do rodziców, którzy muszą ciężko pracować i też walczyć z tym systemem amerykańskim, nie stracić swojej wartości i cnoty.
Na zakończenie chciałem zapytać o trudny temat, który pojawia się bardzo często w kościele amerykańskim w ostatnich latach. Związane jest to z migracją ludności z tych tradycyjnych polskich parafii, a powoduje to potem zamykanie tych parafii. Bardzo często ludzie protestują, dlaczego ich kościół, który był przez kilkadziesiąt lat polskim kościołem, jest zamykany i na tym tle dochodzi do wielu trudnych sytuacji z miejscowymi biskupami.
Oczywiście to jest znów specyfiką Stanów Zjednoczonych, że ludzie wyjeżdżają za pracą. Więc na nieszczęście to, co było budowane przez naszych wspaniałych ojców i matek, więc dzisiaj trudno zostawić te piękne budynki, ale kościół to są ludzie. Więc jak jest tylko powiedzmy 30 ludzi uczestniczących na nabożeństwie, nie można utrzymać tego kościoła. Oczywiście to są wszystko rzeczy bardzo bolące tych nawet kilku Polaków, że to trzeba zapomnieć o naszych przodkach i zostawić te tereny, ale kościół stara się pomagać. Staramy się, żeby duszpasterstwo polskie było nadal prowadzone, nawet w miejscowościach, gdzie kiedyś tradycyjnie Polaków nie było, a dzisiaj Polacy mieszkają. Dlatego znów to jest wielki apel dla kościoła w Polsce, który jest bogaty w powołania, aby pozwolił, żeby kapłani młodzi, seminarzyści przyjechali do Stanów Zjednoczonych i pomogli nam prowadzić duszpasterstwo nie tylko dla Polaków. To jest właśnie piękno misyjne Kościoła, że mamy się otworzyć i pomagać każdemu człowiekowi, który przychodzi do naszych parafii. Więc znajomość języka angielskiego jest bardzo istotna. W wielu z naszych parafiach mamy ludzi z Ameryki Łacińskiej tak zwanej, gdzie mówią językiem hiszpańskim. Musimy też pomóc tym ludziom budować nowe świątynie w sercach i duszach ludzkich. I to jest najpiękniejsza świątynia, o której my jako kapłani nie możemy zapomnieć.
Nasza parafia ponad 90 lat jest polską parafią, ale też był taki okres trudny, kiedy było mniej osób. W naszej diecezji brooklińskiej ksiądz musi być dwujęzyczny. Musi być otwarty do wszystkich.
Z księżmi Krzysztofem Bałtem i Piotrem Zędzianem rozmawiał ksiądz Cezary Chwilczyński.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Papieskie orędzie wigilijne 1942 roku. W czasie, gdy na froncie wschodnim pod Stalingradem rozgrywał się jeden z przełomowych momentów II wojny światowej, Pius XII w swoim orędziu radiowym w Wigilię Bożego Narodzenia apelował o pokój, kreśląc jednocześnie dramatyczny obraz życia narodów ogarniętych przekleństwem wojny. To orędzie radiowe jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, pokazuje, że papież doskonale zdawał sobie sprawę z barbarzyństwa ojców wojny, a po wtóre, że starał się on w jakiś sposób przerwać milczenie i wyrazić osąd moralny wojny i ludzi odpowiedzialnych za jej wybuch i popełniane zbrodnie. Oczywiście, dla ofiar wojny słowa papieża były zbyt mało bezpośrednie, a przede wszystkim nie było w nich wymienienia z nazwy sprawców nieszczęść. Papież jednak z całą mocą powiedział o bankructwie przedwojennego porządku politycznego i o konieczności zbudowania nowego ładu światowego. Oto co między innymi Pius XII powiedział w Wigilię 1942 roku. Czyżby ludy chciały bezczynnie przypatrywać się temu katastrofalnemu postępowi? Albo czy raczej nie powinny by na ruinach porządku społecznego, który dał tak tragiczny dowód swojej niezdolności służenia dobru ludu, złączyć serca wszystkich ludzi szlachetnych i uczciwych w uroczystym postanowieniu niespoczęcia, dopóki we wszystkich ludach i narodach ziemi nie stanie się legionem chufiec tych, którzy zdecydowali się na doprowadzenie społeczności do tego niezachwianego ośrodka grawitacji, jakim jest prawo Boże, i wzdychają do służenia osoby ludzkiej i społeczności uszlachetnionej w Bogu. Ten apel do narodów jest rodzajem moralnego zobowiązania wobec, jak powiedział papież, niezliczonych poległych, którzy leżą pogrzebani na polach walki. Ofiara ich życia w spełnieniu obowiązku jest ofiarą całopalną na rzecz nowego i lepszego porządku społecznego. Ale także wobec setek tysięcy ludzi, którzy bez własnej winy, często tylko z powodu swojej narodowości lub rasy, zostali przeznaczeni na śmierć lub na powolną zagładę. Ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej w swoim raporcie z 24 stycznia 1943 roku pisał do Londynu o papieskim orędziu wigilijnym. Kardynał sekretarz stanu mówił o tegorocznym przemówieniu wigilijnym Ojca Świętego. Papież powiedział tym razem wszystko, co mógł powiedzieć. Orędzie papieskie było wszędzie we właściwy sposób zrozumiane, a najlepszym dowodem tego jest list, jaki kardynał dziś rano otrzymał od księdza metropolity Sapiehy. W liście tym metropolita dziękuje za przemówienie Ojca Świętego i donosi, że było ono w Polsce właściwie zrozumiane i zrobiło olbrzymie wrażenie. W lutym 1943 roku także rząd polski w Londynie nadesłał do Watykanu podpisane przez ministra spraw zagranicznych Edwarda Raczyńskiego podziękowanie za papieskie orędzie wigilijne. Raczyński napisał m.in. Rząd i społeczeństwo polskie zwykły czerpać nadzieję i otuchę we wzniosłych myślach rozwijanych w przemówieniach wigilijnych przez głowę Kościoła katolickiego w trosce o lepszą i prawdziwie chrześcijańską organizację życia ludzkiego i współpracy narodów. Wizja przyszłości, jaką nakreślają słowa Ojca Świętego, jest zbieżna z celem zbliżenia między ludami i narodami, do którego dąży Polska, broniąc poprzez wieki ideału chrześcijańskiego. Rząd polski zalecił swoim przedstawicielom dyplomatycznym, by w swojej akcji mieli na uwadze orędzie papieskie. Polska powitała potępienie, zawarte pośrednio w ostatnim przemówieniu wigilijnym papieża, tych bezprawnych i okrutnych poczynań okupantów, których ofiarą jest dziś naród polski, i za te uroczyste słowa, jak i za wszystko, co Ojciec Święty czyni dla ulżenia doli cierpiącego narodu polskiego, jest mu wdzięczna. Znamienne, że 27 grudnia 1942 roku Pius XII przyjął na audiencji ambasadora Papę i personel polskiej ambasady dla wysłuchania życzeń noworocznych. Papież w czasie audiencji podkreślił, że Polska znajduje się wśród najbliższych jego serca narodów, życzył jej łask Bożych i wielkości oraz udzielił najpełniejszego błogosławieństwa panu prezydentowi, panu premierowi wraz z rządem i całemu narodowi polskiemu, a także Polonii amerykańskiej. Położył specjalny nacisk na swoje tegoroczne orędzie wigilijne, tłumacząc, że w ten jasny sposób potępia w nim pewne teorie, metody, działania i państwa. Bez wątpienia należy odnotować papieskie orędzie wigilijne 1942 roku jako m.in. wyraz wsparcia dla Polaków. Mimo to władze polskie nie ustawały w apelowaniu do Piusa XII, aby bardziej bezpośrednio wypowiedział się w obronie sprawy polskiej, mając także na uwadze dobro Kościoła w Polsce. Te starania będą przedmiotem naszego kolejnego odcinka.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.